po polsku.
Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość Joanna Pruszyńska-Witkowska.
Dzień dobry.
Współzałożycielka Future Colors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie o tym, że Polak, łamany na Polka, potrafi. Że w Polsce też można stworzyć ciekawą firmę, która będzie osiągała sukcesy nie tylko krajowe, ale międzynarodowe. I chciałem tak zacząć od takiego wątku. Jeżeli mówimy o IT, bo my będziemy głównie o IT, o kobietach w tej branży rozmawiać, to w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest taka dziedzina, w której my jako kraj, jako narodowość, jako Polacy, raczej powinniśmy być chyba z siebie dumni, prawda? Bo jak myślimy IT, Polska, to możemy powiedzieć, a chyba potrafimy tutaj, tak w skali świata. Czy pani się zgodzi z tą opinią, czy ja trochę przesadzam?
Znaczy, powiem tak, nie. Czyli to jest, uważam, że to jest absolutny fenomen, bo jeżeli chodzi o czołówkę osób, które wygrywają konkursy w kodowaniu, to są Polacy na drugim, trzecim miejscu. Jeżeli chodzi o OpenAI, to trzech czołowych właściwie osób w tej firmie to są Polacy z Chojnic w ogóle, to jest ciekawe, z jednej miejscowości. To faktycznie mamy niesamowite osiągnięcia. A jeżeli patrzymy
na... Pamięta pani takie zdjęcie, które się nazywa tak, impreza informatyków?
Tak, tak, tak. No, którzy oni no chyba tak. Są potem... to Elon Musk pracuje w tak. SpaceX. Tak, tak, absolutnie. Więc mamy niesamowitą wspaniałych osób i też kobiet, które osiągają niesamowite rzeczy. Natomiast jeżeli patrzymy na Eurostat, czyli na tą taką dane dotyczące tak, społeczeństwa, to jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, rozwój kompetencji cyfrowych, jeżeli chodzi o rynek ICT, jaki jest w Polsce, no to jesteśmy na jednym na końcu Europy. Więc z jednej strony mamy wspaniałe osiągnięcia i firmy, które na przykład NetGuru, na przykładowo, które robią znakomite rzeczy, ale grom całe społeczeństwa, jeżeli chodzi o, mówię, o te kompetencje cyfrowe, o wykorzystywanie właśnie IT i w ogóle i tego sektora ICT, jednak jesteśmy tutaj daleko, więc tu trzeba dużo popracować.
Gdyby pani mogła mi to wytłumaczyć, bo trochę mi się tutaj rozjeżdża to, dlatego że rzeczywiście mamy te sukcesy, jest się czym pochwalić. Z drugiej strony, jak patrzymy sobie właśnie na te dane, jest jak jest, ale z trzeciej strony, jak spojrzymy na przykład na, nie wiem, technologie, które wchodzą w nasze życie, nie wiem, technologie bankowe chociażby, no to my jesteśmy...
Absolutnie.
Tak, z przodu. Lubimy, korzystamy. Tak. Nawet widziałem taki film na YouTubie, gdzieś reklamujący Polskę, chyba w Ameryce, czy na zachodzie Europy, po angielsku, jakie są rzeczy, które są, które cię zaskoczą w Polsce, a tu są normalne. I tam na jednym z miejsc było, wszędzie zapłacisz kartą.
Tak, absolutnie.
Totalna powszechność. Znaczy, więc my generalnie tak...
Tak, znaczy to jest też to wymóg sektor finansowy, ponieważ jak po latach zmiany, latach 90. pan dobrze wie, po prostu było czas stworzyć wszystko na nowo. Więc my nie bazowaliśmy się na starych systemach, tak jak w Stanach czy nawet w Anglii, tylko zbudowaliśmy wszystko, co jest najnowsze.
Czeki były chyba u nas przez 30 dni.
Tak. Więc to jest po prostu ten niesamowity, jesteśmy w tej chwili chyba jednym, ja akurat miałam dużo, kilka lat pracowałam z Mastercard i faktycznie innowacje w płatnością jest czymś, co byśmy pokazywali jako innowacje w ogóle światowe i to jest na pewno niesamowite osiągnięcie. Ale to jest ten sektor. To jest sektor finansowy, który akurat niesamowicie przyjął wszystkie nowe rzeczy i jesteśmy, no, przodujemy, jeżeli chodzi nawet naszych kolegów, naszych sąsiadów, czy już nie mówiąc w Stanach, gdzie się jeszcze płaci, gdzie są czeki, gdzie się, prawda, się płaci jeszcze podpisując, to przeszliśmy. Ale to jest kwestia jednego sektora, a my mówimy o jednej gałęzi gospodarki. A jeżeli chodzi o kompetencje osób, które pracują w innych obszarach, tu jest znacznie gorzej.
No dobrze, a skąd pomysł w ogóle na firmę? Pomysł na to, żeby postawić na kobiety w tej branży?
Znaczy, stawiamy na kobiety jak najbardziej, ale to też nasza oferta jest do wszystkich, zarówno mężczyzn i mamy 67% kobiet, które są, korzystają z naszych szkoleń i naszego oferty przebranżowienia się do IT, ale też mamy jak najwięcej, w dużej mierze panów.
Wy stworzyliście w zasadzie taki unikalny w skali globalnej system edukacyjny, prawda?
Znaczy są też takie firmy, znaczy to jest rozwiązywanie problemu. Znaczy generalnie jak zaczęliśmy z Beatą Jarosz, która jest moją współzałożycielką, razem działamy, chcieliśmy sobie mieć biznes, który po prostu miał sens. Beata wychodziła z giełdy papierów wartościowych, pracowała zawsze w sektorze.
Ten budynek zna bardzo.
Tak, bardzo dobrze.
Bardzo.
Tutaj ma piętro, na tym piętrze wyżej miała swoje biuro, które ją odwiedzałam, a ja byłam w sektorze całkowicie innym, komunikacji, czyli miałam firmę PR-owską i generalnie zajmowałam się dużymi firmami, wspieranie ich. I w pewnym momencie ja po prostu poczułam, że to już jest czas na zmianę, że już nie mam zamiaru dalej to robić, że właściwie wszystko, co mogłam osiągnąć, osiągnęłam i czas na coś innego. I wiedziałam, że to będzie na pewno związane z technologią i też wiedziałam, że to będzie z kobietami, ponieważ w tym czasie też bardzo byłam zaangażowana w budowanie na przykład takiego portalu Znane Ekspertki, żeby więcej kobiet było w panelach, więcej kobiet było w mediach, ale też zaczęłam robić raporty, które pokazywały, jak wyglądają sektory, jak wyglądają kobiety w tych sektorach. I zauważyłam, że w sektorze finansowym wtedy 7% było kobiet w zarządach, tyle samo kobiet w zarządach było w firmach technologicznych, ale zauważyłam, że 85% w tym czasie w sektorze finansowym to pracowały kobiety, a 15% w sektorze technologicznym. I wszystkie dane i trendy już w 2015 roku powiedziały, że największe transformacje, jakie będą się działy, dlatego że ten sektor właśnie finansowy jest tak niesamowicie już zaawansowany, będą cała automatyzacja, korzystanie z sztucznej inteligencji będzie dokonana w tym sektorze. Więc od razu było dla mnie jasne i proste konkluzja, czyli te kobiety, które dzisiaj pracują, prawdopodobnie zostaną w jakiś sposób, ich praca całkowicie zostanie zmieniona, prawdopodobnie zostaną w ogóle już ich zawody znikną. I jeżeli nie przejdą, nie będzie tego transferu do technologii, to znaczy, że wypadną z rynku pracy. I wtedy zrozumiałam, że to nie jest o co chodzi, żeby kobiety pokazywać w panelach, ale żeby kobiety miały godne życie, miały pracę i zawód, który pozwoli im na godne życie.
A słyszała Pani o czymś takim, że mówisz, że dzisiaj w zasadzie tak około 80% zawodów, w których będą pracowały nasze dzieci, to jeszcze nie istnieje?
Oczywiście, tak było lata 40. Lata 40. już wtedy było wiadomo, że te zawody, które będą w naszych czasach, już nie istnieją. I to samo się mówi o tej przyszłości.
Tylko jak się przygotować do tej przyszłości?
Tylko my mówimy o dzieciach, a nas interesują osoby tu i teraz, które dzisiaj mają 30-40 lat i w tej chwili ich zawody są zagrożone. I uważamy, i to jest, na czym my się skupiamy, to skupiamy się na szybkim przebranżowieniem tych osób, aby mogli dalej godnie żyć i w miejscach, które się rozwijają. Więc my się skupiamy na tych osobach, które są zagrożone właśnie automatyzacją i sztuczną inteligencją.
No dobrze, a łatwo jest się przebranżowić na pracownika sektora IT?
Jak najbardziej. Wymaga to oczywiście bardzo dużego wkładu własnego, bardzo dużego zaangażowania, determinacji, wsparcia firmy takiej jak nasza, którą uczymy ze wsparciem naszych mentorów, motywujemy, wspieramy i pokazujemy, że można. Ale jest to jak najbardziej osiągalne. 4000 osób z nami już się przebranżowiło i dzisiaj pracują w całkowitych innych miejscach i każdy, który to zrobił, zawsze kończy spotkanie z nami, że żałuje, że nie zrobił tego wcześniej.
No dobrze, to proszę mi powiedzieć, tak się zastanawiam, kto do Was przychodzi, a kto wychodzi? To znaczy, z jakich zawodów na przykład przychodzą osoby?
Wszystkich.
Bo zastanawiam się, czy przychodzi... Ja wiem, że przerysuję, ale przychodzi nie wiem, spawacz, a wychodzi ekstra programista. Chociaż miały być kobiety, to więc wychodzi.
Nie, ale nie, też mamy spawacz. Mieliśmy pana spawacza, aczkolwiek często spawacze mają tak wysokie zarobki i tak wygodne prace, że czasami nie chcą się przebranżowić.
Wie pani, jeszcze parę ładnych lat temu nie uwierzylibyśmy w to, że praca w takim zawodzie będzie i ceniona, i opłacalna, tak. I nie będą chcieli się przebranżawiać.
Tak, absolutnie. Znaczy pracujemy dla firm, na przykład jak Amazon, które daje swoim pracownikom, którzy pracują, są skanerami, skanują, czy pracują w magazynach, możliwość się przebranżowienia. I często to są osoby, które coś nie wyszło im na przykład w edukacji, że nie mogli skończyć studiów, albo po prostu różne rzeczy się im poturbowały i skończyły jakby w takich, jakby można powiedzieć,
łatwo dostępnych poniżej swoich kompetencji.
I ten program, który my realizujemy, daje właśnie szansę tym osobom, że mogą spróbować. Bo się okazuje, że osoby interesowały się kiedyś technologią, albo nie wiem, grały na komputerach gry, czy w ogóle były dobre z matematyki, ale nie tylko, bo mogą być osoby, które mają świetne, na przykład mieliśmy pana, który skończył wyższą szkołę muzyczną i po prostu był operowym językiem, więc jakby możliwości, ale mamy też osoby, które są na przykład z firmy jak Orange, która robi wielki program outplacementowy, czyli daje osobom, które są zwalniane, możliwość się przebranżowienia, czyli oni wychodzą na rynek pracy z nowym zawodem. I to mamy osoby, które pracują na przykład, taki przykład pani Eli, która miała 29 lat, pracowała w Orange w HR-ach i przebranżowiła się jako testera oprogramowania i pracuje teraz w PGNiG w departamencie IT, więc jest to jak najbardziej to możliwe.
Mówi ta historia.
Więc i takich osób mamy na co dzień, spotykamy się wiele, którzy po prostu albo są to właśnie programy reskillingowe firm, albo indywidualnie podchodzą do tego projektu, bo uważają, że jeszcze coś chcą zawalczyć i widzą wielką szansę właśnie w tym sektorze. Pamiętajmy, że jest bardzo dużo różnych zawodów, to nie jest tylko programowanie.
Jasne. My jak mówimy informatyk, to tak, od razu nam się kojarzy programista, który coś stworzy, jakąś aplikację albo coś napisze. Ale proszę mi powiedzieć, jest jakaś cezura wiekowa? To znaczy, czy pani patrząc na te kilka już lat funkcjonowania firmy i jej rozwoju widzi, że na przykład przebranżawiają się 30-40-latkowie, a 50-60 to już jest ciężej i trudniej, czy nie?
To wszystko zależy od wielu czynników. To wszystko jest mindset. Myślę, że rynek czasami jest nieotwarty na te osoby, żeby je przyjmować, bo kompetencje mają. Oczywiście mamy świetne przykłady właśnie akurat pani, którą zapraszam na naszą stronę Woman Update, to jest taki specjalny portal, kampania informacyjna też o zachęcające kobiety do przebranżowienia się, gdzie jedną z bohaterek jest pani w moim wieku, która miała agencję reklamową. W czasie COVID-u ta agencja po prostu miała duże problemy i ona uznała, że to jest czas, żeby od dawna myślała o jakiejś zmianie, ale to był impuls do wyjścia i przebranżowienia się. Zrobiła data science, no bardzo intensywnie uczyła się tego wszystkiego, ale okazało się, że na przykład w liceum była w klasie matematycznej, więc odświeżyła to, co wydawało jej się i po prostu ze względu na różne decyzje życiowe nie podeszła do tej informatyki, czy w ogóle takich ścisłych, bo uważała, że te ścisłe właśnie wydziały no, to są nie dla niej i zrobiła data science. I teraz jest ekspertką, została pracę natychmiast właściwie i nie było żadnego problemu, bo ona miała świetny background reklamowy, więc rozumiała bardzo dużo różne parametry, które właśnie w tej chwili miała do mierzenia, do sprawdzania, obliczania i ten właśnie to doświadczenie znacznie pomogło niż zwykła osoba, która nie wiem, osoba, która skończyła studia data science, idzie na rynek. Ta osoba ma jej data science, czyli ma te kompetencje, a ma też doświadczenie i umiejętności znacznie szersze.
Mam już przygotowane kolejne pytanie, ale jeszcze po drodze inna myśl mi się urodziła. Skoro zapytałem o ten wiek i pani opowiedziała, jak to wygląda, jeden wątek chciałbym, żebyśmy poruszyli, bo z jednej strony pani powiedziała, że rynek jest niegotowy, ale z drugiej strony przecież my mamy problem na rynku pracy, mamy bardzo niskie bezrobocie. Dużo się mówi o tym, żeby zatrudniać osoby, które 50 plus, 60 plus, że ich potrzebujemy, a z drugiej strony mamy rynek niegotowy, więc jak to jest? Myślę, że chcemy, ale jednak tego nie robimy?
No myślę, że to jest deklaratywność, tak? Znaczy widzimy też w badaniach, które robimy.
Tacy pracownicy mają największe absolutnie, kompetencje.
Absolutnie, to się z
doświadczenie, no przecież to jest...
Tak, ale myślę, że to jeszcze trochę zajmie czasu, co są stereotypy, tak, które ciągle istnieją. To jest raczej bardziej rozmowa dla rekruterów. Natomiast widzimy, że jednak jest ciągle takie przekonanie, że oczy są na sztandarach, że mówimy, że oczywiście jesteśmy na to gotowi, ale w momencie, kiedy osoby decydują się na ogłoszenie o pracę, to często widzimy, że jednak jest ten taki ageism, który mówią nam niektóre osoby, że się spotyka. Ale to tylko wymaga troszeczkę więcej czasu. Też dobrego przygotowania się. Mieliśmy taki case z panią, która była w ogóle z wykształcenia matematyczką, miała swoją firmę i skończyła data science. I miała dość duży problem z znalezieniem pracy, no to trwało 3 miesiące. I ja nie mogłam tego zrozumieć. I powiedziałam, dobrze, to pokaż mi swoje CV, bo my w ogóle pomagamy przygotowaniu cały CV, wyjście na rynek pracy. Mamy 24 partnerów, którzy zatrudniają. I oczywiście tak, zaczynając od jej zdjęcia, które zamieściła, które było bardzo nawet ją postarzało, niż wyglądało, to tam było zamieszczone 3 strony jej dokonań naukowych.
No to każdy się bał.
No więc każdy się bał. I później rozmawiałam z naszą ekspertką właśnie do przygotowania na rynku pracy, do zmiany kariery. Ona powiedziała, ja jej tłumaczyłam, że ona ma to zmienić, po prostu to nie jest już teraz potrzebne i ważne. Więc ma nową CV, gdzie właśnie mówiliśmy o tej kompetencji data science, doświadczenie poprzednie z matematyki, właśnie bycia wykładowcą z matematyki. ale to było dla niej za trudne, żeby ona mogła się pozbyć tego całego swojego dorobku. Więc wie pan, to są z dwóch stron. Z jednej strony pokazywała się za bardzo skwalifikowana, a z drugiej strony robiła, że nie słuchała tego, że trzeba troszeczkę zmienić, trzeba pewne rzeczy schować, pewne rzeczy pokazać bardziej, żeby to się udało. Więc, ale oczywiście znalazła, pracuje w wielkiej firmie i wszystko się dobrze skończyło, ale zajęło to trochę więcej czasu niż normalnie innym.
Proszę mi powiedzieć, jak pani patrzy na rynek pracy, to jest specyfika tylko naszego rynku pracy, że trzeba się przebranżawiać, czy w ogóle ogólnoświatowego rynku
Absolutnie pracy? Ogólnoświatowego. Już World Economic Forum oznaczył, że ponad 800 milionów osób na świecie będzie musiało się przebranżowić w bardzo szybki, elastyczny sposób. Nie będą wracali na studia wyższe. Zresztą nasze ocenie badania wykazało, że Polki uważają, że żeby wejść do IT już nie trzeba mieć studiów wyższych, to już jest przeszłość. Natomiast jest to absolutnie fenomen całego świata i dlatego pracuję już na 6 rynkach, bo to, co rozwiązujemy firmą, czyli dostęp do talentów, jest problemem ogólnoświatowym i nam się udaje to robić. Na przykład
czyli zaczęliście od Polski i gdzie poszliście?
Jesteśmy w Emiratach Arabskich, tam pracujemy dla takiej dużej firmy, która ma 17 tysięcy osób i im zależy właśnie na wykształcenie kompetencji, które bardzo im potrzebne, a trudno jest znaleźć tych specjalistów na rynku, więc wyselekcjonowali osoby, które przechodzą nasz program szkoleniowy, żeby właśnie mieli tych specjalistów. Pracujemy w Czechach, Słowacji, w Irlandii i teraz zaczynamy w Niemcy i też Francję.
A tak patrząc na te Emiraty, to ciekawe, a jak tam jest z kobietami, jeśli chodzi o rynek pracy?
Znaczy tak, myślę, że cały czas
oni,
też...
Oni powiedzieli, że... No bo nasze postrzeganie jest takie może błędne już, ale czy oni nie powiedzieli pani, ok, proszę nam tutaj zmienić, przeszkolić, ale mamy 90% mężczyzn, no i parę kobiet tutaj możecie.
Więc tak, to się całkowicie zmienia. Emiraty Arabskie, to trzeba byśmy pamiętali, że 85% obywateli, mieszkańców, bo to nie są obywatele, którzy pracują tam w biznesie i we wszystkim, to są obcokrajowcy. Więc z Emiratyczykami mieliśmy tylko, mamy do czynienia w firmach rządowych, bo oni są tam, gdzie jest administracja, administracja rządowa, organizacji, firmy, tam są mężczyźni, znaczy tam są Emiratczycy i tam były właśnie ciekawe, bardzo dużo kobiet, które na przykład cały taki sektor telekomunikacyjny, taka firma ważna i to jest właśnie emiracka, to były kobiety, które się nami spotykały. Ale nie dlatego, że one były tylko kobietami, tylko one piastowały bardzo ważne stanowiska właśnie ucyfrowienia tej gałęzi i tego przedsiębiorstwa. Więc absolutnie nie ma czegoś takiego, że jest tam wielka otwartość i na kobiety. One pracują w wszystkich gałęziach biznesu, na wszystkich stanowiskach. Myślę, że tam o wiele bardziej niż nawet w Polsce. Więc nie ma żadnego takiego. Na przykład, ale też mamy teraz spotykam się z Saudą Arabii Arabską, a tam całkowicie się też zmienia. 30% ma być w najbliższych 2 latach w sektorze w ogóle całej gospodarki miały pracować kobiety. I to, co na przykład widzimy, że jeszcze kilka lat temu to było niemożliwe, dzisiaj są kobiety, tak samo pracują w bankach, na ważnych stanowiskach i chętnie są wybierane.
A w innych krajach jak to wygląda? W tych naszych bliższych sąsiedzkich, o których pani wspomniała?
W Niemczech dopiero to się przygotujemy, jest z tego, co słyszę i widzę, właśnie jest bardzo konserwatywnie, że właśnie nam się wydaje, że to jest taki kraj bardzo otwarty, ale z tego, co wiem, jednak bardzo jest konserwatywny i piastowane stanowiska są w dużej mierze przez mężczyzn, chociaż jest przyjęta, prawda, i to się też zmienia, bo są przyjęte różne dyrektywy, które mają spowodować, że 30% ważnych zarządów mają być kobiety.
No to zaskakujące trochę, prawda? Bo gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie tych kobiet mogłoby być więcej, no to byśmy na pewno odwrotnie opisali tę sytuację. Pewnie.
Może tak, ale na przykład Francja jest inaczej. We Francji jest bardzo, nawet chyba powyżej 30% zarządów są kobiety. I oczywiście cała Skandynawia to tam jest już bliżej 50%. Więc myślę, że to jednak dość specyficzne, zależy od rynku.
W Polsce się to zmienia?
No, ostatnie badania Fundacji Liderek pokazują, że wręcz jest odwrotnie, tak, że nawet spada.
Ale przecież mamy tak głośno, jeszcze szczególnie przy okazji wyborów, teraz kampanii, no to było głośno, że kobiety mają mieć więcej stanowisk. Na listach rzeczywiście było ich więcej, ale ciekawe, jak to się przełoży później na realne funkcjonowanie. Ale zostawmy politykę, bo jak zaczniemy o polityce, to źle, to się tak dobrze nie skończy. Popatrzmy na biznes. Jak to jest w biznesie w Polsce? Gdzie te kobiety są?
Znaczy, w dużej mierze są w tych stanowiskach średnich, prawda, czy takich menadżerskich i poniżej, nawet też dyrektorskich, ale jeżeli patrzymy na zarząd, no to to jest cały czas 14%, który pokazał ostatnio liderki biznesu i prawie o 1% spadło w ciągu tych ostatnich 2 lat. Czyli mimo, że są już, mówiłeś o tych dyrektorach, które zostały przyjęte, nadal nie ma żadnych kar. Czy myślę, że w momencie, kiedy w przyszłym roku wejdzie ESG, to wreszcie poczujemy jakąś zmianę, ale dotychczas, dopóki nie było zarządy, firmy nie były karane, czyli odczuwały to, że miały gorsze, nie wiem, scoringi, że miały gorzej, jeżeli chodzi o zyskiwanie dokapitalizowania, to nie będzie żadnych takich bodźców, żeby firmy decydowały się na wpuszczanie kobiet do zarządu.
No dobrze, ale z czego to się bierze? No bo zarząd jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Mm-hmm. Rada Nadzorcza reprezentuje właściciela. No a właściciel jest mężczyzną czy kobietą? No nie wiem. Zastanawiam się, z czego to się bierze.
No bo to jest jakiś... patrzymy na spółki, które są tutaj.
No tak, no mają rozdrobniony kapitał bardzo często.
Więc... To nie jest tak, że to są właściciele, prawda? Często są po prostu już udziałowcy, którzy dawno zostały to sprowadzone na giełdę. Ich nie ma. Myślę też, że to, co wszyscy wiemy, to są... lubimy być z osobami, którzy są podobni do nas. Więc o wiele lepiej nam się rozmawia, czujemy się swobodnie, będąc wśród mężczyzn, którzy są podobni do nas, podobnego, pochodzą z takiego samego, nie wiem, środowiska, niż kobiety, które będą mogły ktoś krytykować i zastanawiać, i zwracać uwagę na pewne rzeczy, które są może niewygodne.
Ale to jest tak, że mówiąc tak brutalnie, my sobie gadamy, pogadamy na konferencjach, na różnych, nie wiem, spotkaniach, kongresach, że tych kobiet powinno być więcej. W panelach rzeczywiście zobaczymy skład panelu pół na pół i wydaje nam się, że już się zmienia, już jest dobrze, a jak przyjdzie co do czego, do rzeczywistości, to te 14%, tak?
Tak. Tak dokładnie jest. Myślę, że bardzo dużo mówimy i dobrze, że mówimy, natomiast za tym powinna być, dopóki nie będzie.
No tak, ale tu się takie powiedzenie, wie pani, krowa, która dużo...
Mało mleka daje.
Tak.
Dlatego ja wierzę w dyrektywy, ja wierzę w regulacje, ja wierzę w kary, ja wierzę zachęty i wtedy to po prostu to się zmieni. Znaczy wiadomo, duże firmy międzynarodowe, one już to działają, już to wdrażają. I tam nie ma możliwości, żeby po prostu było zarząd był nie mniej niż 30% stanowił kobiety.
Tak. A takie argumenty, które się pojawiają, że na rynku jest mniej kobiet z takimi kompetencjami zarządczymi niż mężczyzn, to są trafione czy nie?
Absolutnie nie. Natomiast jest to prawda, że kobiety zawsze były od dawna czuły się, że muszą więcej, że lepiej, żeby to mężczyzna powiedział. Są pewne bariery wewnętrzne kobiet, to wiemy, co zostało przeanalizowane i sprawdzone pod każdy sposób, które powodują, że one nawet nie aplikują na te stanowiska. Dlatego są bardzo ważne wszystkie programy mentoringowe, rozwojowe, żeby te kobiety właśnie zachęcić, zmotywować i do takiego przełamywania swoich wewnętrznych barier.
A jak aplikują, to nadal chcą mniej zarabiać niż mężczyźni?
Myślę, że po prostu nie...
Bo wie pani, było kiedyś takie badanie pokazujące, że kobieta i mężczyzna startujący na to samo stanowisko podadzą różne kwoty, jeśli chodzi o wynagrodzenie i zwykle ta kwota podana przez kobietę oczekiwana będzie niższa.
To jest absolutnie udokumentowane. Nam się wydaje, że no, firmy powinny mieć, przechodzimy teraz do transparentności, jeżeli chodzi o wynagrodzeń. Tak jak u naszej firmy, mam po prostu ustalone wynagrodzenia co do stanowiska. Nie ma zależnie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. To są te wynagrodzenia, które są i one są transparentnie komunikowane, więc nie widzę, dlaczego firmy nie powinny robić w ten sam sposób. I z tego, co wiem, to niedługo tak będzie, że firmy musiały ogłaszać przy ogłoszeniach pracy dokładnie wynagrodzenia, które są oferowane.
Mhm. A ten szklany sufit, jeśli chodzi o wynagrodzenia, cały czas istnieje u nas?
W Polsce istnieje, nawet w branży IT istnieje, mówimy o 20-30%. I ja myślę, że to jeszcze raz zostanie zmienione w momencie, kiedy firmy będą musiały deklarować wynagrodzenia.
To z drugiej strony chciałbym poprosić o takie spojrzenie. Jak pani widzi te procesy rekrutacji, to czy z tej drugiej strony, jak jest zarząd czy rada nadzorcza, czy ktoś, kto zatrudnia na dane stanowisko, to on ma inne podejście do mężczyzny, inne do kobiety cały czas, czy nie?
Czy tak, myślę, że jest ciekawy taki eksperyment, który zostało zrobione badanie, bo jak pan dobrze wie, teraz w ogóle taki scoring jest robiony i to robi sztuczna inteligencja. Mhm. I na przykład na podstawie, a jak robi to sztuczna inteligencja? Ona się uczy. Uczy się poprzednich kandydatów i ona sprawdza, jakie są konkretne umiejętności osoby, nawet jakieś cechy, z jakiego pochodzą środowiska czy wykształcenia. I na podstawie tego robi jakiś model i osoby. I się okazuje, że właśnie na podstawie tych modeli kobiety zostały odrzucane, bo nie pasowały do tego wykszkolonego modelu, która sztuczna inteligencja wybierała. Czyli czasami kobiety już odpadały na tym poziomie, kiedy robił ten scoring, robił on instrument, jakim narzędzia, jakie właśnie było wykorzystywane, ponieważ jak jest aplikacja kilkaset osób, to trudno, żeby rekruterzy to robili. Więc nawet tu musimy wrócić do zmienienia tych systemów, które dzisiaj wybierają, kto idzie na tą kolejny etap rekrutacji.
A jakby pani miała popatrzeć na te branże nasze w Polsce, mm-hmm. tak szeroko już mm-hmm. bardziej, to jest jakaś taka branża, która dominuje w tej równości? Czy...
Znaczy mi się wydaje, że bardzo dominuje w równości. Myślę, że nie można to być, bo każda branża ma swoją specyfikę, czy która branża... Trudno mi powiedzieć, że mamy branżę edukacyjną, gdzie jest więcej kobiet, prawda?
Czy no tak sobie o komunikacji też.
A tak, ale z drugiej strony, bo ja byłam w komunikacji i tam było bardzo dużo kobiet i cały czas na przykład UX design jest, widzimy to głównie kobiety mm-hmm. wybierają, nawet frontend developer, ale no na przykład jak ja pamiętam, pracowałam, byłam wśród agencji, to byłam jedną z niewielu kobiet, która prowadziła agencję, była szefową własnej agencji, bo jednak byli mężczyźni, którzy kobiety pracowały, prawda, na szeregach, a mężczyźni zarządzali. Tak? Więc też jest cały czas, ale w tym sektorze na pewno jest więcej kobiet niż nie w takim sektorze IT, czy sektorze nawet, nie wiem, energetycznym.
A jak pani patrzy na ten sektor IT, to będzie przybywało osób, które chcą się przekwalifikować i z innych zawodów pójść właśnie?
Absolutnie. Ostatnie badanie robiliśmy taki reskilling w oczach Polaków, które wykazało, że właściwie ponad 60% Polaków jest gotowe na przebranżowienie się, a jeżeli wybierą, gdzie chcą się przebranżowić, to jest do IT. Więc to jest ten trend, który będzie dalej. No i wiadomo, ich zachęcają są te wysokie zarobki, ale też możliwość rozwoju, mhm. bo tam się cały czas człowiek rozwija, więc jeżeli ktoś to szuka takiej pracy, gdzie będzie cały czas w pewnym sensie impulsie nauki i uczenia się nowych rzeczy, to jest IT jest świetnym sektorem technologicznym. I co jest ciekawe, wyszło nam, że już prawie, że 60% społeczeństwa uważa, że IT jest to miejsce dla kobiet, co kiedyś jeszcze to się inaczej wyglądało.
No tak, bo wie pani, jak się kojarzył informatyk w firmie, tak. gdzieś tam. tak. Zagracony oczywiście. Pokój, tak. sweterek i klapki w skarpetkach.
Ale całe IT się zmienił. Teraz już nie jest takie głębokie programowanie. To jest dużo rzeczy związane właśnie od projektowania, z low-code, no-code, prawda, że właściwie nie będzie trzeba. I jest bardzo się dużo mówi, że teraz większość jest taki na styku informatyka i biznes, czyli zrozumienie potrzeby biznesu, klienta, jak to zintegrować, mhm. niż takie osoby specjalistyczne, która będzie tylko tam projektowała,
kodowała.
Tak. Więc naprawdę całkowicie zmieniło. Od projektowania do testowania i utrzymywania, prawda, tych wszystkich systemów jest cała, po prostu szereg umiejętności i szereg zawodów jest potrzebny. Już mówiąc o cyberbezpieczeństwie, który to jest jeden z teraz miejsc, gdzie będą gigantyczne potrzeby osób. Dzisiaj się mówi, że już 300 tysięcy brakuje specjalistów od cyberbezpieczeństwa, a w przyszłym roku w Polsce, gdzie wchodzi już ta dyrektywa NIS-2, to będą po prostu, jeżeli firmy dzisiaj nie zajmą myśleć, kogo ze swoich pracowników wyszkolić, nie będą miały jak zrealizować swoje plany.
Pani Anna, chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze jeden wątek poruszyli, mhm. taki już bezpośrednio dotyczący firmy, bo proszę mi powiedzieć, wy już jest mówiąc wprost, urodziliście się w Polsce, mhm. ale już jesteście w innych krajach. Jak za granicami naszego kraju postrzegana jest polska firma? Firma z Polski, która robi ciekawe rzeczy w innych krajach. Jakie jest podejście?
Poza nigdy mi się wydaje, że nie spotykamy się, że to jesteście polska firma, tylko mi się wydaje, że jesteście firmą, która ma dla nas rozwiązania i robicie to bardzo dobrze. I nikt nie zwraca uwagi, jakie mamy pochodzenie.
Pytam o to dlatego, że wie pani, jeszcze jakiś czas temu my mieliśmy taki kompleks trochę tego, mhm. że my jesteśmy w Polsce, a na Zachodzie to zawsze lepiej. A to się okazuje, że może niekoniecznie.
Absolutnie. No to, że jesteśmy wybrani przez firmę Amazon, żeby być w 6 rynkach, kiedy oni mają partnerów lokalnych od lat, to pokazuje, że i mówią, że chcą nas, żebyśmy byli na 15 rynkach z nimi docelowo, To tylko dlatego, że wykonujemy świetnie, właśnie wspieramy te osoby przebranżowienie się i mamy efekty. Więc to nie jest, tylko to jest przez meritum, a nie dlatego, że jesteśmy polską firmą, a od lat to robią i z innymi firmami.
Czyli myśli Pani, że takie czasy takiego podejścia trochę z kompleksem ze względu na kraj pochodzenia już się skończyły?
Absolutnie. Myślę, że po prostu trzeba mieć dobry produkt, dobrą usługę, umiejętnie je prezentować i to wszystko, bo to on się sam obroni. Ja bym, że nikt nie zwraca uwagi teraz na pochodzenie.
Czyli wszyscy ci, którzy chcą zaczynać, albo chcą później wyjść, albo już myślą o wyjściu na zagraniczne rynki, w ogóle nie powinni się przejmować, ani obawiać niczego.
Absolutnie. Im powiedziała, żeby to zrobić jak tak jak nasi kursanci. Tak samo mogę powiedzieć, że żałujemy, że zrobiliśmy tego wcześniej. Tak samo bym powiedziała, że jeżeli o tym myśleć, to trzeba myśleć jak najszybciej, bo naprawdę jest to niesamowite i rozwijające, i zmieniające produkty i usługi, więc jak najszybciej wychodzić za granicę.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Joanna Pruszyńska-Witkowska,
Future
Colors. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.
To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.